Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM.
Tomasz Misiak, zapraszam na dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu pan Czesław Fiedorowicz, radny wojewódzki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A dla odmiany na początek porozmawiamy o Platformie Obywatelskiej. Ja myślę, że pan, jako człowiek niegdyś związany z Platformą Obywatelską, na pewno obserwuje to, co dzieje się w lubuskiej Platformie Obywatelskiej. Chociażby pan zadowolony jest, że tak się potoczyły losy lubuskiej Platformy, jak w tej chwili, jeśli może pan na chłodno ocenić to, bo przecież z partią tą konkretną nie jest pan w żaden sposób związany.
Zadowolenie nie jest miarką chłodu, czy też inaczej jest to raczej element gry duszy. No jasne, że tak po ludzku to mnie cieszy, że mój kolega Grzegorz Schetyna, mogę mówić o koledze, nawet byłem
znacie się panowie.
Cztery lata byłem w jego pierwszej kadencji, jestem jego opiekunem. Byłem wówczas szefem sportu w całej Unii Wolności w Polsce, a Grzegorz Schetyna, Mirosław Drzewiecki byli moimi podwładnymi. A poza tym znaliśmy się, kolegowaliśmy się, odwiedzaliśmy się rodzinnie. Ja byłem, bywałem u niego, on bywał u mnie.
Panowie też blisko ze sportem mieli powiązania, tak chociażby z koszykówką wrocławską.
Zawsze mnie namawiał, żebym wstąpił do Platformy Obywatelskiej. W końcu mówię, dobra Grzesiu, chcesz, tak?
Tomasz,
to wstępuję. No, a potem się potoczyły różne dziwne losy, choćby taki fakt, kiedy Grzegorz Schetyna namówił mnie na kandydowanie na prezydenta Zielonej Góry. Fakt prawie nieznany, ja się nawet zgodziłem, a potem w wyniku tych różnych dziwnych gier, zachowań pani Bukiewicz, to ona kandydowała na prezydenta, nie ja. No i potem ten cały tok zdarzeń.
Nigdy z byłą przewodniczącą, mówmy się, nie było panu po drodze, gdzieś różniliście się mocno.
To nie tylko chodzi generalnie o styl, czyli w 2006 roku wystąpiłem, napisałem długi, 12-stronicowy list do Donalda Tuska, dla którego uzasadniał powody i opisałem historie, które są dzisiaj też aktualne. I tak w pewnej czystości politycznej to dobrze, że się to tak toczy. No w jakiejś mierze Waldemar Sługocki jest osobą też mi bliską. Jego żona prowadziła moje biuro poselskie przez 4 lata i jego też namawiałem do wstąpienia do polityki. Zapisywałem go do Unii Wolności, pomagałem w jego karierze, zatrudniałem Waldemara Sługockiego. Uważam, że to jest przygotowany do swoich ról polityk. Życzę mu powodzenia. No, ale oczywiście ja stawiam często taką tezę, że błędem był sposób tworzenia Platformy. On był dosyć spektakularny, te prawybory, ale on stworzył trochę dziwne struktury i wydaje mi się, że cały czas mu na składzie się cieniem osoba Jacka Bachalskiego, który stworzył taką bardzo dziwną partię. To był człowiek oderwany od rzeczywistości.
No w tej chwili oderwany od Platformy Obywatelskiej.
A dzisiaj już jest oderwany. Kiedy ja mówiłem, że on jest oderwany, to mówiono o tym, że Jacek Bachalski nas kolega i nie można Jacka tknąć, czyli ja wystąpiłem przed. Gdybym ja nie wystąpił z Platformy, nigdy Platforma nie pozbyłaby się Jacka Bachalskiego, ale nie chcę być tu jakimś bohaterem, czy też cierpiętnikiem z tego powodu. Chodzi o to, że w pewnym sensie Platforma ma teraz sytuację inną, bo poza ważnym przeciwnikiem politycznym, jakim jest PiS, powstał drugi ważny konkurent, jakim jest Nowoczesna, który działa w bardzo podobnym elektoracie i coś musi robić Platforma.
No i sami działacze Platformy mówią o tym, że Nowoczesna niejako z automatu podbiera im elektorat. W tej chwili mówią, co z tego, że w Zielonej Górze czy w powiecie tutaj mamy 200 członków, kiedy na posiedzenia przychodzi garstka osób.
No tak, ale właśnie to był jeden z powodów, dla których wystąpiłem, ponieważ ja przychodziłem na te zebrania Platformy, to było jakieś dziwne zebranie, gdzie o nic nikomu nie chodziło, tylko chodziło o gry kadrowe. Polityka się za bardzo skadrowała. Jednak w polityce trzeba walczyć o sprawy, o ludzi, a w mniejszym stopniu martwić o to, gdzie kto, jaki stołek będzie
miał. No prawda jest taka, że dzisiaj Platforma nie ma tych stołków do zaofiarowania specjalnie wiele.
No ma, jednak w 15 województwach Platforma PSL współrządzą, czyli z punktu widzenia tego, co może dzisiaj marszałek Bolak, może najwięcej województw.
Ale jest to nieporównywalne do tego, co było jeszcze rok temu.
No oczywiście, bo wtedy był wpływ też przez rząd, agencje rządowe, różne instytucje. No i oczywiście w tej chwili więcej do powiedzenia ma Prawo i Sprawiedliwość, ale w dalszym ciągu Platforma Obywatelska, bo województwa są jednak bardziej samorządowe, ma więcej do powiedzenia. Oczywiście współrządzimy. Nie chcę mówić o tym, że nigdzie nie ma ludzi PSL-u, ale na pewno tych ludzi z nominacji PSL-u czy członków PSL-u na jakieś ważne stanowiska jest o wiele mniej niż z Platformy. Ale ja chciałbym, żeby ta sytuacja zmierzała do takiego dla mnie dosyć idealnego modelu, chyba naturalnego europejskiego modelu, czyli on mówi o tym, że w każdym z regionów, czy to jest land, czy departament, jak się to nazywa w Europie, osobą, która rządzi w danym regionie, jest szef partii, największej partii. Tu mamy tę dwoistość, czyli w tej chwili jest komisarz Sługocki i jest marszałek Polak. I trudno powiedzieć, czy w których sprawach rozmawiać z marszałek Polak, a z których rozmawiać z Waldemarem Sługockim. No ale jeśli jest taka sytuacja...
Logika wskazywałaby, że właściwie w tej chwili o wszystkim należałoby rozmawiać z panem Waldemarem Sługockim. Dzisiaj poznamy audyt w Platformie, dowiemy się wszystkiego na temat tego, jak będzie wyglądała przyszłość, bo na razie to jest dość enigmatyczne. Sami działacze Platformy mówią, wiemy, że nie mamy struktur, nie ma funkcji, nie ma stanowisk. Jest pan Waldemar Sługocki, który przejmuje rolę komisarza. Wszystko musi zostać unormowane w miarę szybko, żeby nie czekać do 2017 roku na ten normalny kalendarz wyborczy partyjny.
Jeżeli krytykujemy PiS, że pani Szydło powinna być samodzielna i nie ma słuchać Jarosława Kaczyńskiego, to pani Polak powinna być samodzielna i nie słuchać Waldemara Sługockiego, krótko mówiąc. A zatem wydaje mi się,
ale
że...
Ale pan Waldemar Sługocki wypowiada się w samych superlatywach o pani marszałek Polak.
No to dobrze.
Nawet tutaj w tym studiu mówił kilka dni temu, że jeśli krążą jakieś plotki, że najprawdopodobniej dojdzie do zmiany na funkcji marszałka województwa, to on już dzisiaj może zapewnić, że pani Elżbieta Polak dobrze wykonuje swoją rolę i on nie widzi potrzeby zmian.
Ale to nie są plotki, to słyszałem wielokrotnie, jak to pani Bukiewicz mówiła o tym, że zamieni panią Polak na panią Makarską i chociażby, czyli szef partii, ba, dzisiaj poseł nadal Platformy Obywatelskiej, też poseł, który ma wpływ na przynajmniej trzech posłów, czyli Niesiołowskiego i panią Osos, czyli to nie jest tak, że nie ma pani Bukiewicz, ma coś do powiedzenia. Te rzeczy powinny być jasno wyklarowane i postanowione. I też jako przewodniczący klubu dzisiaj współrządzącego, przynajmniej formalnie, Polskiego Stronnictwa Ludowego, ja chciałbym wiedzieć, czy Platforma chce pozostawić wszystkich trzech członków zarządu, bo przypominam, że ja przerywając sesję 12 października przedłużyłem kadencję Bogdana Nowaka, bo pani Bukiewicz w obecności Waldemara Sługockiego, w obecności pani Polak jasno zadeklarowali, pan Bogdan Nowak z powodów zdrowotnych składa rezygnację z zarządu. Żaden z nich nie zaprotestował. Otóż to byli ci sami ludzie, więc ja się pytam, czy pan Bogdan, pytam się Bogdan, czy ty jesteś zdrowy? Jestem zdrowy. No to znaczy, że będzie zarząd. A tego to ja nie wiem. No, chciałbym wiedzieć. Słyszę o tym, że kilku członków klubu Platformy chciałoby wejść do zarządu. Przynajmniej mówi o tym i Morzejko, i Ciemnoczałowski, i Maciuszonek, albo też inni o nich mówią, że ktoś występuje. Otóż sytuacja czystości w Platformie jest potrzebna. Mieliśmy mieć niby dzisiaj wspólny klub PSL-u Platformy, ale ja odwołałem to wspólne posiedzenie, ponieważ nie toczą się żadne rozmowy stabilizujące tą sytuację.
A ona nadal jest napięta, bo właściwie w którymś momencie można było odnieść wrażenie, że rzecz poukładała się niemalże naturalnie, natomiast jak widać w sejmiku województwa lubuskiego sytuacja jest dynamiczna. Już nie mówię o tym, że powstają co chwilę jakieś kluby, no teraz miejmy nadzieję, że się uspokoi produkcja klubu.
Więc póki co od 12 października jedynym konkretem to jest odwołanie Czesława Fiedorowicza.
To się zgadza.
Tak. I drugi konkret to był taki, że została podpisana umowa o nową koalicję z Łukaszem Mejzą z Lepszego Lubuskiego, już nie ma takiego klubu, i z Franciszkiem Wołowiczem z SLD, który z SLD został wyrzucony. Więc
i
może
nie jest
tak,
w klubie SLD.
Tak nie jest. No, czyli tak, no, ja miałem jak gdyby więcej niż 100% racji się tak zachowując, bo wiedziałem, że to jest niestabilne, a mimo tego właśnie nastąpiła taka decyzja. Więc ja chciałbym mieć przekonanie, przeświadczenie, że takie nielogiczne decyzje nie będą podejmowane, bo właśnie ja jestem ofiarą takich nonsensowych decyzji tych samych ludzi.
Byłem niewykluczony, że to, co przygotował pan Abgarowicz, mówię o audycie przeprowadzonym w województwie lubuskim. Wiadomo, że wczoraj był w Gorzowie, rozmawiał z tamtejszymi działaczami Platformy, dzisiaj konferencja prasowa w Zielonej Górze. Być może ten audyt będzie wskazywał również na tego rodzaju nieprawidłowości, jeśli można to tak nazwać, w Platformie Obywatelskiej. I będzie to jeden z powodów właśnie, dla których zostały rozwiązane te struktury i ma to wszystko zostać znormalizowane i wyglądać inaczej.
Z Łukaszem znamy się dobrze, kiedy postanowił kandydować na funkcję prezesa Polskiego Związku Jeździeckiego. Korzystał z moich rad, bo byłem jednym z tych posłów w polskim Sejmie, który najbardziej pomagał Polskiemu Związkowi Jeździeckiemu, więc poprzedni prezes...
Mimo, że pan
prezes...
jeździ konno.
Mimo tego, że ja nie jeżdżę konno, moje dzieci nie jeżdżą konno, ale mam świadomość tego, jakie znaczenie ma jeździectwo dla lubuskiego i warto to wspierać i wspieram to całym sercem. Zresztą konie są piękne, prawda?
Nikt tego nie neguje.
Natomiast rozmawiam też z Łukaszem i Łukasz, jeśli chcesz moich, ale ty znasz moje poglądy, bo wielokrotnie rozmawialiśmy o tym. No i ja mam nadzieję, że to się oczyści w Gorzowie, ale boję się. Boję się takich związków. Niby pani Sibińska, to poseł występuje jako wielka przeciwniczka pani Bukiewicz, no ale jeśli słyszę o związkach pani Sibińskiej z panem Szadnym, który jest też kolejną złą postacią tej platformy, no to nie wierzę w to, że to ma charakter jakiś oczyszczający. Ale życzę powodzenia, bo ja nie uważam, że najważniejsze jest to, by województwo lubuskie zajmowało się porządkami Platformy Obywatelskiej. Naprawdę są ważniejsze rzeczy. Spójrzmy przez okno, popytajmy ludzi.
To... Sami działacze Platformy Obywatelskiej mówią, że tu nie ma żadnego trzęsienia ziemi, że to, co się stało, to się stało. Zapowiadał to Grzegorz Schetyna jeszcze zanim objął funkcję przewodniczącego w kraju. Mówił o tym, że będą audyty, że będą przetasowania. Właściwie wszyscy się mogli tego spodziewać, że tak to będzie wyglądało. A najprostszą drogą do tego jest wprowadzenie właśnie zarządu komisarycznego, nowy wybór władz.
No tak.
I tutaj będzie
dobrze.
Sprawa czysta.
Tylko sytuacja Waldemara Sługockiego nie jest wcale łatwa, mimo tego, że ma wielką władzę, jest bardzo trudna, bo Waldemar Sługocki musi stanąć w szranki wyborcze. Myślę, że tu kilka innych osób zgłosi swoje kandydatury i wcale to nie będzie taki prosty wybór, że to będzie jedyny kandydat, bo jeśli nawet inni nie mają zamiaru wygrać, to chcą się dobrze ustawić. Zaraz podniesie głos Marcin Jabłoński, niewykluczone, że zastanowi się Elżbieta Polak, być może też wystartuje jako kandydatka na szefową, być może pani Sibińska wystartuje, być może jeszcze tak zwany teren kogoś zgłosi jako swoją kandydaturę. To wcale nie jest sytuacja taka, by Waldemar Sługocki mógł wszystko. Będzie musiał bardzo łagodnie rozmawiać ze wszystkimi, zadowalać wszystkich po to, by nie przegrać wyborów. On nie może robić tego tak jak Grzegorz Schetyna, który prowadzi audyt, bo nie jest nowo wybranym przewodniczącym. Nie zazdroszczę Waldemarowi Sługockiemu.
No, na pewno nie jest to bardzo prosta sprawa.
Tej sytuacji. Dla odróżnienia w Polskim Stronnictwie Ludowym też przebiega kampania. Normalnie przebiega kampania. Jutro są wybory w Zielonej Górze, że w innych kołach też. Jesienią one się zakończą na poziomie regionalnym. Potem będzie wybór przewodniczącego partii. Chciałbym, żeby też niektóre partie brały przykład właśnie z innych. Jak to...
Można spokojnie i po cichu zrobić. Można tak byłoby powiedzieć, że w zasadzie...
Ja wiem, ale pan nawet z członkiem PSL-u rozmawia o Platformie Obywatelskiej. W ten sposób Polska rozmawia o Platformie Obywatelskiej albo o PiS-ie nadal, nie?
No tak się dzieje, ale również zagranica rozmawia o Polsce i o PiS-ie. Niejednokrotnie słyszy pan to, co się dzieje, a zastanawia mnie to, bo przecież ma pan i zawodowy, i prywatny kontakt chociażby z wieloma sąsiadami z naszej zachodniej granicy. O euroregionie mówię, chociażby Szprewa, Nysa, Bóbr. Jak Niemcy komentują to, co dzieje się w Polsce w tej chwili?
No są przerażeni, zniesmaczeni jednak. Pamiętajmy, że w 2005 roku, kiedy prezydentem został Lech Kaczyński, a Jarosław Kaczyński został premierem, no tak na wesoło Niemcy go podchodzili. A...
No wtedy ciekawostką było to, że to bracia bliźniacy przede wszystkim,
to
na całym świecie.
Na cały świat, no właśnie do tego z pewnym uśmiechem. Obrazili się na Niemcy, te armaty wyciągnięte przeciwko Niemcom, ta niechęć. I ona pozostała. Przecież dzisiaj te wiadomości w TVP1 PiS-u, one praktycznie każdego dnia albo co drugi dzień mówią krytycznie o Niemczech. Pokazuje się sytuacje, trochę wydumane, ale cały czas jest taki przekaz psztyczka w nos. Nawet dzisiaj w programie pierwszym Polskiego Radia będzie wielka debata o Niemczech pod tytułem Czas na zmiany. No, jakie zmiany? No, wczoraj w Niemczech była zmiana. Alternatywy für Deutschland idzie jako trzecia siła polityczna. Jaka to jest partia? To jest partia eurosceptyczna, sceptyczna wobec wszystkich obcokrajowców, w tym i Polaków. Pamiętajmy, że Niemcy są drugim
Anglii, wyrażają się bardzo jasno.
Anglii krajem, gdzie ogromnie dużo ludzi mieszka albo pracuje i nie zazdroszczę Polakom mieszkającym w Niemczech. To też może powodować pewną obawę o sytuację w Niemczech, ale ta krytyka w czambu Angeli Merkel, świetnego polityka, jeśli chodzi o budowanie relacji z Polską, no mnie się wydaje, że dostarcza amunicji właśnie takim ugrupowaniom jak Alternative für Deutschland, czy też nie daj Boże jeszcze NPD, tym partiom nacjonalistycznym. Dla nas nie ma tutaj dobrej zapowiedzi przy takim kierunku zmian w Niemczech.
No, a jednocześnie, jeśli będziemy skonfliktowani z Niemcami, to na pewno nie pogodzimy się z Rosją.
Bo... Tak, Alternative für Deutschland to jest takie trochę PiS, trochę Kukiz. Przeciwko wszystkiemu. Na sprzeciwie i na pewnym populizmie buduje swój wizerunek. Otóż PiS musi, będąc partią samodzielnie rządzącą w Polsce, budować swój wizerunek partii obliczalnej, której się nikt nie boi. I nie ma co potrzeby zagłaskiwania sytuacji, bo jeśli ktoś się boi, to są do tego powody. Trzeba usunąć powody, a nie krytykować tych, którzy mówią, że się boją. A Niemcy się przede wszystkim boją polityki PiSu. Minister spraw zagranicznych Waszczykowski musi stać się naprawdę o wiele większym sojusznikiem dobrych relacji z Niemcami, tak jak robili jego wielcy poprzednicy, od Skubiszewskiego począwszy, tego, który doprowadził do wynegocjowania, ustalenia jednego z lepszych w Europie traktatów o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. 17 czerwca będziemy świętowali jubileusz 25-lecia. Niestety dzisiaj pan Waszczykowski mówi o Stanach Zjednoczonych, mówi o innych państwach, a polityce niemieckiej poświęca za mało czasu.
A to największy kraj w Europie.
Jako polityk lokalny oczywiście będę się o to dopominał. Nawet wybieram się do Warszawy na spotkanie z wiceministrem rozwoju, panem Adamem Hamryszczakiem, który odpowiada za wszystkie programy współpracy transgranicznej, tym i program współpracy polsko-niemieckiej. I będę chciał uzyskać jakieś porozumienie nie tylko w imieniu własnego euroregionu, śpiewany Sabup, ale wszystkich euroregionów, bo jestem szefem wszystkich euroregionów, które pokrywają bez mała 2/5 terytorium Polski, czyli jest o czym rozmawiać. Staram się też ułożyć relacje z Kancelarią Prezydenta. Wysłałem bardzo elegancki list do Kancelarii Prezydenta 2 miesiące temu. Poszukują w Kancelarii Prezydenta, gdzie ten list jest, bo...
Właśnie miałem zapytać, czy dostał pan odpowiedź.
Poszukują i to tak mało elegancko to wygląda. No, mam nadzieję, że to jest wciąż chaos twórczy, czy też taki startowy, chociaż prezydent już niedługo będzie miał rok czasu, więc potężna kancelaria prezydenta, list, który jest kierowany od reprezentanta 2/5 Polski, no powinna traktować ciut poważniej.
No, jak pan słyszy i widzi, tych listów do kancelarii prezydenta wpływa dużo. Mamy chociażby działacze tak zwanego KOD-u, którzy systematycznie wysyłają listy.
Pan prezydent Andrzej Duda zachęcił wszystkich Polaków, bo w czasie kampanii odwołał się do swoich, a teraz jest wszystkich nas prezydentem. I jak chce...
No, po tym, co mówił w Otwocku, można by mieć wrażenie, że może nie do końca.
Jak chce wspierać każdego prezydenta. Oczywiście najbliżej było mi do Bronisława Komorowskiego, chociaż też głosowałem w przeszłości na Lecha Wałęsy. Nigdy nie głosowałem na Aleksandra Kwaśniewskiego.
Ale był dwie kadencje prezydenta.
Ale jak trzeba było, to oczywiście wspierałem wszystkie działania. Cieszyłem się za każde dobre relacje, chociażby w tym wymiarze transgranicznym, bo to jest sfera, której się oddaje.
Na sam koniec wspomniałem o KOD-zie. Pan uczestniczy w tych marszach, które są organizowane? Czy jest pan poza tym, nie interesuje to pana poza tym walorem? wzorem tego, no takim poznawczym nazwijmy to, że coś się dzieje w Polsce.
Dziękuję tym wszystkim, którzy chodzą na te protesty. Dziękuję za tą kulturę tych protestów KOD-u, za to zaangażowanie, bo to jest taki pokarm dla nas, że ta demokracja funkcjonuje. Nie pokazuje się z takich powodów, by ktoś nie wytykał mi, Czesławowi Fiterowiczowi, upolitycznianie tego ruchu, który ma być ruchem obywatelskim. Także nie jestem wielkim sojusznikiem tego, że pojawiają się tam politycy i raczej staram się zachować dystans, chociaż oczywiście trzymam kciuki za powodzenie KOD-u, a przede wszystkim za to, o co KOD walczy i przeciwko czemu protestuje. Sądzę, że Polska była i jest nadal tym krajem, który potrafi najskuteczniej sprzeciwić się każdemu sposobowi gwałcenia praw, wolności, łamania prawa.
No tutaj demonstranci robią to bardzo skutecznie. Widać ich rzeczywiście, oczywiście można mieć różne podejście do tego, można nie lubić polityków.
W 81 roku byłem z Solidarności, protestowałem przeciwko tamtej władzy i wiem, że w nas jest dużo odwagi i też takiego rozsądnego spojrzenia na to i też przekonania o tym, że tą drogą można zawsze więcej niż metodą jakichś sporów, które mają charakter zaognienia sytuacji. No i dobrze, że tak jest. Ważne, by PiS wyciągał z tego inne wnioski niż tylko próbę czasami niestety językiem Gomułki obrażania ludzi, którzy protestują. No niestety niech koledzy i koleżanki PiS-u posłuchają języka Wiesława Gomułki, bo w wielu wypowiedziach znanych polityków PiS-u niestety pojawiają się dokładnie te same tony jak z czasów Towarzysza Wiesława, my władzy, rękę na władzę podniesioną.
Musimy kończyć. Czesław Fiederowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe, radny wojewódzki, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję za zaproszenie.
Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM.